sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Naszej modlitwie przewodniczył kustosz i proboszcz parafii sanktuaryjnej w Tuchowie, ojciec Mirosław Grakowicz. Przy organach towarzyszył nam pan Jan Gładysz, a całość liturgii przygotowali alumni Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Jest godzina 18. Tu Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 20 kwietnia zapraszam całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy modlitwy w czasie wielkanocnym, którą modlimy się. Jest to modlitwa Królowo Niebios. Niebios, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan, prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego Pana, naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami. Módlmy się za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Już za chwilę, drodzy Państwo, audycja Młodzi pytają o Słowo Boże. Tuż po niej, o godzinie 18:15, odpowiadając na liczne telefony i prośby naszych słuchaczy, wyemitujemy raz jeszcze artykuł księdza Czesława Bartnika. Dlatego też, tak jak Państwo życzyliście sobie, prosimy przygotować magnetofony, aby wraz z dźwiękiem móc śledzić tekst artykułu, by jeszcze głębiej go pojąć i zrozumieć. A po artykule księdza Czesława Bartnika około godziny 18:40 audycja Odnowić oblicze Ziemi. Pięć minut po godzinie 18. Młodzi pytają o Słowo Boże. Drogi książę, nie mogę zrozumieć zmartwychwstania. Prawda o zmartwychwstaniu budzi w nas nadzieję. Wynika z niej, że bieg naszego życia nie kończy się w chwili śmierci. Pozostaje nadzieja dalszego życia. Przyniósł ją Jezus, gdy stanął w Betanii nad grobem przyjaciela Łazarza. Powiedział wtedy: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Można jednak twierdzić, że słowa te nie znaczą jeszcze wiele. Wypowiada się ich zbyt wiele i bardzo często nie mają żadnego znaczenia. Uważamy, że są puste. Dlatego ważne jest nie tylko Jezusowe zapewnienie, ale przede wszystkim to, co stało się z Nim w trzecim dniu od złożenia w grobie. Świadkowie ujęli to krótko. Zmartwychwstał. A to znaczy z pewnością coś więcej niż słowne zapewnienie, gdyż człowiek nie jest skłonny nikomu wierzyć, nawet Chrystusowi. Prawda o zmartwychwstaniu i fakt, że trzeciego dnia powstał z grobu, budzą nadzieję, ale jakoś nie dowierzamy temu do końca. Przyczyną wątpliwości jest prawdopodobnie uświadomienie sobie, iż w tej radosnej wiadomości mamy do czynienia z czymś, co jest tak wspaniałe, iż wydaje się wprost nieprawdopodobne. Rozwiązania tej wątpliwości można szukać na drodze rozumowej. Zmartwychwstania Jezusa nie można porównywać ze wskrzeszeniem Łazarza czy córki Jaira, którzy w cudowny sposób wrócili do dawnego sposobu życia. W wypadku Chrystusa chodzi o całkowitą przemianę Jego ciała. Chodzi o to samo ciało, które On posiadał w czasie ziemskiej działalności, ale nie jest już ono takie samo. Tymczasem nasze zmysły nie są dostosowane do takiej rzeczywistości. Można powiedzieć, że ciało Chrystusa otrzymało nowy wymiar i z tego względu nie podlega prawom natury. Może ono być widziane tylko wtedy, gdy Bóg tego chce, gdy człowiek otrzyma szczególne uzdolnienie. Ale spróbujmy rozwiązać nasze wątpliwości odnośnie zmartwychwstania Chrystusa, odwołując się do Pisma Świętego. Uświadommy sobie, że nie my byliśmy pierwszymi, którzy mieli takie wątpliwości, skoro święty Paweł tak szeroko pisze o możliwości zmartwychwstania w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Zatrzymajmy się chwilę nad tym tekstem, gdyż apostoł narodów usiłuje w nim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zmartwychwstanie jest możliwe, oraz próbuje wytłumaczyć, jak ewentualnie będzie wyglądać zmartwychwstałe ciało. Pisze wprawdzie o naszym zmartwychwstaniu, ale można to także odnieść do zmartwychwstałego ciała Jezusa. Najpierw święty Paweł stara się nas przekonać, że zmartwychwstanie jest możliwe. Ma jednak świadomość, iż przedstawia trudną do zrozumienia prawdę, i dlatego zwraca uwagę na świat, który nas otacza. Jest w nim ogromna różnorodność stworzeń. Apostoł pisze: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb.
Inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się od drugiej. Chcę, abyśmy wyciągnęli z tego wniosek. Odwołuje się do wszechmocy Boga. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeżeli stworzył On tak różne ciała, które obserwujemy w otaczającym nas świecie, to czyż z Jego rąk nie może wyjść jeszcze jedno ciało, które różni się od tych, z którymi na co dzień się spotykamy? A następnie apostoł narodów przechodzi do opisu ciała zmartwychwstałego. I znów zwraca uwagę na otaczający nas świat, ale podkreśla, że to, co powstanie po zmartwychwstaniu, będzie się różnić od wszystkiego, z czym się stale spotykamy. Posługuje się przeciwstawieniami. Pisze, zasiewa się zniszczalne. Powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne. Powstaje chwalebne. Sieje się słabe. Powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe. Powstaje ciało duchowe. Z tych przeciwstawień wynika, że rzeczywistość nowego świata będzie się różnić od tego, co nas otacza. Można mieć pretensje do świętego Pawła i stwierdzić, że tak niewiele mówi na temat tego, jak to naprawdę będzie. Ale czy mógł więcej powiedzieć? On tylko stwierdza, że to, o czym mówił Jezus i co się z Nim samym stało, jest prawdopodobne, gdyż za tym wszystkim stoi wszechmocny Bóg, który może stworzyć nawet to, co jest niewyobrażalne. Apostoł usiłuje tę nieprawdopodobną rzeczywistość przedstawić, ale równocześnie ma świadomość, że nie potrafi tego do końca uczynić. Dlatego na innym miejscu stwierdza, że to, co nas czeka, jest nie do opisania, jak długo sami nie przejdziemy przez zmartwychwstanie. Pisze, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Odpowiedzi na pytania udzielił ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz, wykładowca Biblii Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej. Pytania o Słowo Boże młodzi i nie tylko młodzi mogą przesyłać pod adresem Radio Maryja, ulica Żwirki i Widury 80, 87 100 Toruń lub e-mailem radio@radiomaryja.pl, zawsze z dopiskiem pytania o Słowo Boże. Drodzy radiosłuchacze, przypominamy, że jest książkowa wersja audycji Młodzi pytają o Słowo Boże. Książkę zatytułowaną W domu Słowa, zawierającą wyemitowane już na antenie Radia Maryja pytania i odpowiedzi, możemy zamawiać w Fundacji Nasza Przyszłość. Oto jej adres. Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 prefiks 94 373 1160 373 1160.
Już prawie kwadrans po godzinie 18 w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. A za chwilę na antenie Radia Maryja artykuł księdza Czesława Bartnika, który przeczyta nam pan Marek Prałat. Jak sami państwo sugerowaliście w naszych rozmowach przedpołudniowych, można przygotować magnetofony, by móc ten artykuł nagrać, po to, aby śledząc tekst i wsłuchując się w treść słów, można było bardziej zrozumieć to, co chce nam przekazać autor artykułu.
Nasz dziennik. Wydanie wielkanocne 2003 roku. Ksiądz Czesław Bartnik. W dożywotnią niewolę Unii. Uroczysta sprzedaż matki. W Atenach 16 kwietnia podpisano traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Polakowi ciężko będzie się z tym pogodzić. Kiedy szukamy racji wszystkich kroków integracyjnych, ciągle uderzamy głową w jakiś twardy mur ciemnego fatum. Jak mogą Polacy wyrzekać się pełnej suwerenności, wolności i swobodnego rozwoju swojej gospodarki, państwa, kultury, języka, życia duchowego tylko w imię magicznego hasła, że tam będzie lepiej? I skąd znaleźli się tacy ludzie, którzy przygotowują integrację na złych warunkach i nawołują do niej w szaleńczym amoku? Czyżby zawiódł już nas wszystkich nasz rozum państwowy, rozum historyczny, rozum polski? Trudno to pojąć. Właściwie to zamiast naszej Unii z Unią na partnerskich i ludzkich warunkach przygotowuje się oddanie w niewolę gospodarczą, polityczną i ideologiczną, kulturową, duchową. Dlaczego tylu ludzi ma omamy, że słyszy śpiewy cherubów nawołujących do raju ateistycznego imperium germańsko-romańskiego? Władze, politycy, publicyści, media, artyści, dziennikarze, profesorowie, niektórzy duchowni. Większość partii politycznych, SLD, Unia Wolności, Platforma Obywatelska, Unia Pracy, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, traktuje integrację jako znak czasu i dziejowe przykazanie: będziesz czcił bogów zachodnich jako Boga Twego. Niektóre ugrupowania dzielą się, Prawo i Sprawiedliwość, PSL i inne. I u wszystkich niemal zwolenników akcesji wystąpiła jak z podszeptu diabła potężna wściekłość na tych, którzy nie chcą przehandlować naszej wspólnej matki za srebrniki obiecywane nie ogółowi, lecz tylko co sprytniejszym spekulantom. Niczego w tym fatalistycznym parciu do niewoli nie można do końca pojąć. Po pierwsze, nadal naganiacze do Unii Zachodniej na złych warunkach nie podają nam racji za i przeciw, nie dopuszczają do prawdziwej dyskusji, nie zapraszają fachowców i cały problem ujmują propagandowo. Zapanowała jakaś wielka niefrasobliwość racjonalna. Coraz częstszych skądinąd wystąpień w telewizji nieraz nie da się wysłuchać. Tak wielu hasłologów jest w ogóle nieprzygotowanych do wypowiedzi i myśl im się rodzi dopiero wtedy, gdy na początek rzucą trochę bełkotliwych słów. Przy tym wpadają w wertepy niekończących się zdań pobocznych i w rezultacie puenty albo wcale nie ma, albo usiłują ją tylko łapać jak dziecko motyla. Drugie. Traktat kopenhaski nadal nie jest do końca przetłumaczony na język polski. Owych 5,5 tysiąca stronic nikt z agitatorów ryzykantów nie przeczytał i w rezultacie cała Polska nie wie, co tam stoi. Ale rajscy entuzjaści wołają, żeby podpisywać wszystko. Trzecie. Nikt z władz się nie martwi, że prawo Unii Europejskiej będzie we wszystkim nadrzędne i nad tym traktatem ateńskim, Ateny słynęły w starożytności z prawodawstwa, i nad całym prawem polskim, łącznie z konstytucją w dziedzinie gospodarczej i politycznej, a następnie także społecznej, socjalnej, moralnej, kulturalnej, komunikacyjnej, światopoglądowej i religijnej. Przy tym nasi katolicy muszą wiedzieć, że najwyższymi zasadami interpretacji prawa w Europie będą tak zwana demokracja, czyli władztwo jednostek najbogatszych, i na stanowiskach świeckość, ateizm, zysk materialny panujących, dostęp do rozkoszy życia dla możnych tego świata i wolność od chrześcijańskiej moralności. etyka ewangeliczna może sobie być zachowywana jedynie w zakrystii i w prywatnym życiu wierzących. Czwarte. Człowiek zdroworozsądkowy ciągle nie może zrozumieć, jak to może być, że PSL i niektóre inne ugrupowania mające bronić racji gospodarki rolnej godzą się spokojnie na niszczenie polskiej gospodarki rolnej i przez Zachód i przez swoich drapieżników, popierają treści umowy kopenhaskiej, nie zabezpieczają sensownego obrotu ziemią polską i nadal trzymają się kurczowo klamki u drzwi władzy, choć wychodzi na jaw, że rolnictwo polskie zostało oszukane. Że według podpisanego w Atenach traktatu urzędnicy zachodni będą mogli jednostronnie zmieniać przepisy co do naszej gospodarki rolnej i według artykułu 23 Polacy nie będą mogli nabywać ziemi nawet u nas, a jedynie nie Polacy. Nie da się pojąć takiej zdrady wsi polskiej. Cała tragedia, że w naszym państwie nie dopuszcza się do głosu właściwych fachowców. Piąte. Według Karty Praw Podstawowych z Nicei, Konwent Unii Europejskiej miał uchwalić do końca marca 2003 roku obowiązujący wszystkie 25 państw Unii rodzaj konstytucji i nie uchwalił. A więc nie wiemy, jaka będzie Unia. Znamy tylko niektóre prawa gospodarcze. Kandydatka dziesiątka drobnicy nie jest dopuszczona do układania owej konstytucji rzekomo demokratycznej. Tylko po cichu coś tam piszą grupki masonów i socjaldemokratów. Mimo to nasze władze każą nam podawać w ciemno kark pod nieznaną konstytucję, przygotowywaną bez udziału wybranych przez naród reprezentantów. Jak można to zrozumieć? Szóste. Nie sposób też pojąć mitologicznego ducha niektórych ludzi Kościoła, którzy każą nam z góry słuchać pokornie przyszłej konstytucji, choć ta, tyle co wiemy, będzie antyrzymska, bez odwoływania się do Boga, bez wzmianki choćby jednym słowem o religii lub o chrześcijaństwie. Nie przyznaje Kościołowi żadnych praw na forum Europy. Odrzuca jawnie etykę chrześcijańską i operuje skrajnie materialistyczną koncepcją człowieka. Po co nam tacy nowi przełożeni? Już dosyć mamy rodzimych ateistów. Jak mogą niektórzy biskupi zmuszać nas do oddawania czci bogini Europie? Nawracaniu możnych panów masonów, często będących na szczytach władzy w Europie Zachodniej, może im mogłoby się poświęcić jakieś święte i wybitne jednostki, ale nie cały 38-milionowy naród, w dodatku w połowie emerytowany, bezrobotny i skrajnie ubogi. Nie wolno korzystać z motywów religijnych do kpienia sobie z narodu. Siódme. Również nie można sobie wytłumaczyć, dlaczego tak dużo polityków i dygnitarzy świeckich i duchownych nienawidzi Radia Maryja, naszego dziennika, Niedzieli, Głosu, naszej Polski i innych mediów polskich, tylko dlatego, że nie chcą się one poddać pod jarzmo poprawności politycznej i bronią wolności słowa polskiego. Przy tym owi apostołowie postępu liberalistycznego milczą co do mediów plugawych, zdradzieckich, niszczących ciało i duszę narodu. Może to próba zagłuszenia sumienia? Że media polskie mówią o Polsce jak o matce, że mówią przyjaźnie nie tylko o samych Żydach, lecz także o Polakach, o robotniku, rolniku, żołnierzu, o świętych polskich, o naszych bohaterach, o Golgocie Wschodu, a także o Polsce bezrobotnej, obrabowanej, oszukanej, niszczonej, z zakneblowanymi ustami. Działań przeciwko Polsce nie można zrozumieć bez udziału w nich mocy szatańskich. A że szatan szaleje, widać to wyraźnie po wojnie w Iraku, gdzie w polowaniu na jednego człowieka głosiciele demokracji kaleczą i zabijają w nowoczesny sposób dzieci, kobiety i starców. Próba przeszczepu świadomości. Każdy Polak zaczyna dziś rozumieć, między innymi w związku ze sprawą Rywina, że po okrągłym stole społeczeństwo polskie dostało się pod przywództwo swoistych sióstr syjamskich, które urodziła i wykarmiła wilczyca moskiewska, jak Remusa i Romulusa, założycieli Rzymu, i z których jedna jest jeszcze czerwona, a druga już bardziej różowa. Ale te zrośnięte siostry stanęły dziś wobec nie lada problemu. Tak razem nie mogą dłużej żyć ani rządzić Polską, ani prowadzić nas do Pałacu Zachodu. Któraś musi zostać poświęcona na rzecz drugiej. I zaczęło się. Na czele różowych staje prezydent, ofiarowując najgłębszą przyjaźń Ameryce i otrzymując całą potęgę środków od lobby żydowsko-amerykańskiego, a także uzyskując większe poparcie światowe i kościelne. Na czele czerwonych staje premier, który jednak musi szukać odwodów i w tradycjach partyjnych i narodowych, zawierając oczywiście pakt o nieagresji między rządem a kościołem. Obydwaj wszakże widzą jedyny ratunek w oddaniu Polski Zachodowi. Choć przywódca czerwonych chce paradoksalnie więcej Polski i dlatego on raczej zasługuje na poparcie społeczne. W każdym razie staje problem, który z tych dwóch stawi nas przed Brukselą, jak wódz rzymski ważnych jeńców przed Senatem po zwycięskiej bitwie z barbarzyńcami. Podobne problemy pojawiają się prawie we wszystkich byłych demokracjach ludowych, gdzie również zwyciężają raczej różowi powiązani z Ameryką. Państwa te nie mogą o własnych siłach dźwignąć się w czasie globalizmu ponadnarodowego. Dziś wszakże nie wystarczy tylko przywieźć jakieś społeczeństwo do Brukseli. W czasach prymatu ideologii należy przekształcić całą świadomość danego kraju, żeby on stanowił jedną duszę. I oto, powiedzmy symbolicznie, w Polsce zderzają się obecnie trzy świadomości. Historycznie polska, powiedzmy biała, czerwona, postkomunistyczna i różowa, liberalno-żydująca. Polska jeszcze takich zawiłości nie przechodziła. Głównie społeczeństwu polskiemu chce się przeszczepić w miejsce świadomości białej świadomość różową lub czerwoną. Dziś dominuje w świecie walka intelektualna. Jeśli więc wygra w nas świadomość czerwona, to na salony europejskie będzie wprowadzona Polska, która się przedstawi następująco. Oto ja, córka czy wnuczka rewolucji październikowej z kraju przywiśleńskiego. Wtedy odpowiedzą jej: dobrze, idź do czeladzi, tam ci dadzą zajęcie. Jeśli zaś wygra świadomość różowa, to przedstawi się mniej więcej tak. Oto ja, mieszkanka byłych ziem polskich, cioteczna Ameryki i narzeczona Izraela. Odpowiedzą jej: witamy, zapraszamy do pomocy w kuchni. Tymczasem trzeba zauważyć, że w Polsce od Magdalenki przewagę strategiczną uzyskuje siostra różowa. Jej strategiczne szlaki znaczą reprywatyzacja kościoła, Karmel, żwirowisko, kara kłamstwa oświęcimskiego, jedwabne i inne pogromy, przemilczane zbrodnie na wschodzie, kult wszystkiego, co żydowskie w mediach, literaturze, sztuce, filmie, hańbienie wszystkiego, co polskie, podporządkowanie sobie Polonii we wszystkich krajach, ataki ideowe na polskość, na powstania wyzwoleńcze, na armię krajową, na bataliony chłopskie, na wolność i niezawisłość, szkalowanie Polski w całym świecie i inne. I takie odzieranie Polski z szaty godowej trwa ciągle. Choć niekiedy i przy pomocy różnych ugrupowań, zwłaszcza masońskich, ciągłe zarzucanie nam wszystkim rzekomego antysemityzmu, przedstawianie ziem polskich jako kolebki plemion germańskich, na przykład cmentarze gotów. Głoszenie, że ocalali profesorowie krakowscy za okupacji byli agentami Gestapo. Że na terenie Francji grupa polityków polskich ze Stanisławem Cat-Mackiewiczem chciała utworzyć rząd kolaborujący z Hitlerem przeciwko komunistom i Żydom. Do tego dochodzi także rozbijanie kościoła i rozluźnianie jego związków z narodem i kulturą. Prawie każda wielka postać historyczna jest odbrązawiana, to znaczy przedstawiana w jakimś aspekcie bardzo ujemnym. Na przykład, że Słowacki był narkomanem i chorym psychicznie. A wielu osobom oszczędzonym przypisuje się pochodzenie żydowskie, na przykład Mickiewiczowi, Piłsudskiemu. Robi się to w myśl zasady, że w Polsce nie było i nie ma niczego dobrego i Polska nie zasługuje na posiadanie własnego państwa, na przykład pesymistyczna szkoła krakowska. W Ameryce od dawna do dziś przedstawia się często Polaków i ludzi polskiego pochodzenia jako kompletnych idiotów. Wszystko to robi się dla budowania nowej polskiej samoświadomości. A wszystkie nasze rządy po roku 1989 nie przeciwstawiają się temu. Po prostu są zastraszane. Zamazywanie polskiej świadomości. Tymczasem świadomość polska jest rozbijana, ciemnieje i popada w defetyzm. Oto niektóre jego przejawy. Zawłaszcza się i jest zagrożony język polski. Wszędzie coraz więcej angielskiego, mimo że operujący nim w mediach nie znają go bardzo dobrze. Atmosfera ogólna zaczyna przypominać tę, jaka towarzyszyła wygnańcom z Zabuga i ciągnącym w nieznane na zachód. I nasz pociąg na zachód jedzie, jak w filmie Doktor Żiwago, przez ruiny polskie, spaleniska, głód i śmierć. Kierownicy naszego pociągu zachowują się, jakby nie byli nasi, a nie radzą sobie. Chcą, aby tylko dojechać, przynajmniej do Berlina. Miliony ludzi stoją i patrzą na pociąg tej śmietanki nieme, smutne. Coraz większe bogacenie się oligarchów, bale dobroczynne czy rozpusta dobroczynna nie ratuje tych milionów bezrobotnych, obrabowanych, biednych, zepchniętych na margines życia Polski. Nie dla nich są wiwaty w wagonie restauracyjnym na cześć geniuszu germańsko-romańskiego. Smutkiem napawa poziom dyskusji publicznych na istotne tematy polskie. Większość dyskutantów łyże w żywe oczy, często łamie wszelkie prawa poznania i logiki. Zbyt często zabierają głos ludzie nieprzygotowani i wtedy mówią chaotycznie, sprzecznie i mało na temat. U wielu właściwa myśl rodzi się dopiero w trakcie mówienia. Na początku mają tylko chęć mówienia w ogóle, potem zaś łapią puentę. Prowadzący zaś wywiady i polemiki zbyt często nie czekają na uchwycenie sensu. I pytają dalej. Ciągnie się nas na zachód laicki, który w dużej mierze zdradził chrześcijaństwo, przynajmniej na niwie publicznej, spychając religię do prywatności. Etyka chrześcijańska nie funkcjonuje ani w państwie, ani w życiu socjalnym, ani w gospodarce, ani w kulturze, ani w polityce. Na przykład Amerykanie w Iraku stosują wyraźnie tylko etykę starotestamentalną. Na zachodzie powróciły dawne kodeksy niechrześcijańskie. Wolno prześladować, uciskać, oszukiwać, zabijać, wyniszczać ludność i narody, byle głosić, że to wszystko w imię demokracji. Ciągnie się nas na zachód, gdzie z roku na rok narastają postmodernistyczne w duchu niczego ataki na Kościół katolicki, na jego mocną wiarę w Boga, na jego sakramenty, na naukę o rodzinie, na naukę o nieśmiertelności. Przypuszcza się coraz silniejsze ataki na prymat papieski. Kwestionowane są odkrycia archeologiczne pod Bazyliką Piotrową, świadczące o grobie świętego Piotra. Atakuje się instytucje konklawe, które wybiera papieża. Czyni się podtekstowe zabiegi, by następnym papieżem był jakiś wielki filosemita. I póki co we wszystkich mediach euroatlantyckich są zauważani tylko hierarchowie filosemici. Są kwestionowane przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przy agendach Unii Europejskiej, nuncjatury i temu podobne. Ważny przedstawiciel świadomości czerwonej, pan Marek Dyduch, sekretarz SLD, wygłosił znowu tezę, że Kościół tłamsi ludzi. Jego współtowarzysze żachnęli się, że wypalił nie w porę. Ludzie świadomości białej zauważyli, że jest on zwiastunem tego, co będzie z Kościołem Polskim, gdy SLD otrzyma rolę gubernatorską w Polsce z ramienia Unii. Jest jednak w tym i coś dobrego, a mianowicie człowiek ten obnażył oszustwo SLD w modus vivendi z Kościołem. Jest więc prawdopodobne, że jeśli Kościół Polski wejdzie do Unii Europejskiej pod wodzą SLD, to czy nie będzie musiał się sprywatyzować? A może nawet zejść całkiem do podziemia? Jak w tym świetle wyglądają duchowni zachęcający Polaków do Unii bez kontroli i rewizji pertraktacji prowadzonych przez SLD, a także wcześniej przez niektórych masonów polskich? Traktat akcesyjny w jego sferze moralnej, religijnej i duchowej powinien był być ściśle konsultowany z władzami Kościoła i z katolikami polskimi. Katolicy polscy nie są ani bezwolnym stadem, ani towarem dla polityków. Obawiamy się bardzo jeszcze jednego. Oto rozbiła nas kompletnie materialnie i duchowo tak zwana transformacja z komunizmu na postkomunizm. A co będzie z nami po jeszcze jednej transformacji? Z chaosu polskiego na anonimowość europejską? W tym nowym monstrum europejskim tyle jest obszarów niewiadomego i nieokreślonego. Grozi nam dalsza degradacja życia materialnego i duchowego. Jakże będzie iskrzyło na przykład na łączach między instytucjami polskimi a europejskimi? Jakaż to będzie walka o funkcje, stanowiska, urzędy, wpływy, informacje, w ogóle o wyższe miejsce w obustronnej komunikacji między regionami polskimi a euroregionami na płaszczyźnie gospodarczej, socjalnej, kulturalnej, politycznej, obyczajowej, ekologicznej. Związanie całego naszego państwa z superpaństwem zachodnim to nie jest jakaś tylko wymiana wycieczek turystycznych. To muszą być związki ściśle zinstytucjonalizowane. Ponadto, po dalszym osłabieniu naszego państwa, prawa, ładu i dyscypliny, odegrają swoje fortissimo wszystkie gangi, mafie, grupy przemytnicze, no i korupcja. Wprawdzie u nas na skutek odrzucenia moralności chrześcijańskiej przez całe dziesięciolecia mamy już korupcję niemal wszędzie. Przyłapani dziwią się, że tego nie wolno. Ale po tak zwanej integracji korupcja sięgnie zenitu. Wszystko stanie się europejskie, a więc nie nasze. To też oszustwa wszelkiego rodzaju, kradzieże, rabunki, napady, przekręty staną się raczej sportem niż przestępstwem. Straszna jest ta rezygnacja polityków z państwowości polskiej. Rezygnacja z klasycznych funkcji państwowych i gospodarczych i wyższych. A zatem, czy po to, żeby dostać pomoc dla odbudowania naszego życia polskiego, musimy naszą matkę Polskę oddać w ogóle na służącą lub nawet ją przehandlować i to raczej jedynie za stołki dla grup pseudopolityków? Czy nie potrafimy naszego domu polskiego dźwignąć z ruin sami? Z troską, miłością, pracowitością, uczciwością i moralnością właśnie we współpracy i z państwami Unii. I ze wszystkimi narodami? Nasi politycy chyba nie wiedzą, co to znaczy wolność. A może ci starsi nie byli ludźmi wolnymi? Przecież bez wolności wszystko zamiera. Czy normalny człowiek może skazywać siebie, swoje dzieci i wnuki, swoją matkę na dożywotnią niewolę? Ksiądz Czesław Bartnik. Nasz dziennik, wydanie wielkanocne 2003 roku.
Minęła godzina 18.40. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i gorąco. I zapraszam do współtworzenia audycji do nowej oblicza Ziemi. Tej Ziemi. Każdego z nas. Najpierw od siebie. Następnie rodziny. Te najbliższe społeczności. I z tych wielu rodzin, wielu wspólnot, wielka wspólnota narodu. Każda komórka, każdy człowiek, każda rodzina najpierw musi być odnowiona. A wtedy będzie odnowiony naród. Odnowić oblicze Ziemi. Tej Ziemi. To zaczyna Duch Święty. W każdym z nas. I jeszcze raz Ojciec Święty właśnie o to się modlił. Także możemy przyjść.
I wołam. Ja, Syn Polskiej Ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam. W całej głębi tego tysiąclecia wołam przed Dzień Święta Zesłania. Wołam wraz z Wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi.
Przy zmartwychwstaniu. Było tak, tak daleko, aż do ukoronowania w niebie na królowej ziemi. Mówić tak Panu Bogu, tym natchnieniom i wszystko będzie odnowione. Mam parę świadectw. Dziękuję serdecznie za przysyłanie tych świadectw. Z całego serca Bóg zapłać. Dziękujemy. Pozdrawiam bardzo gorąco siostry Klaryski. Zaczynam od sióstr Klarysek. Od sióstr Klarysek w Bydgoszczy, ulica Gdańska. Dlaczego? Te siostry od samego początku modliły się za Radio Maria i wierzę, że modlą się dalej. I siostry spisywały kiedyś te świadectwa wszystkie z ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, siostra Franciszka i inne siostry. A myślę o siostrach Klaryska, Klauzurowi, myślę o wszystkich siostrach Klauzurowi. Dziękujemy tym, którzy pomagają tym siostrom. Raz po raz dostaję listy od sióstr Klauzurowych z różnych miejsc z podziękowaniem za pomoc tym siostrom. Otóż słuchacze Radia Maria, ci, którzy usłyszą to, idą do sióstr i w jakiś sposób pomagają. To było takie wzruszające, jak w jednym, drugim klasztorze w zimie ktoś przyszedł do jednego, drugiego klasztoru, nie będę mówił teraz miejscowości, i zaproponował zapłacenie węgla na ogrzewanie, zapłacenie ogrzewania na całą zimę. Te siostry wymarzły, gdyby ci ludzie nie przyszli. Naprawdę mam ogromną radość i dzięki. Niech Bóg będzie uwielbiony w was, za waszą miłość. Wyobraźcie sobie, że gdyby nie było tych zakonów modlących się za nas, co by było z nami? My bardzo potrzebujemy modlitwy. O tym jeszcze powiem później, jak bardzo potrzebujemy modlitwy tu w Radiu Maryja. Bardzo was proszę o modlitwę. Myślę, że niektórzy wyczuwają trochę. Wyczuwają, jak jest bardzo potrzebna. Ci, którzy kochają radia, ci, którzy słuchają radia, czują, że bez tej modlitwy nie damy rady. Jest konieczne do zaplecze. Nie widzę szansy na radio bez tej modlitwy. To tyle powiem. I teraz jeszcze raz dziękuję za pomoc siostrom, przeróżnym siostrom kontemplacyjnym i prosimy was też o modlitwę. Pomagajcie tym siostrom. Dobre słowo, dobry czyn, jakaś pomoc. Może na lekarstwo, może na ogrzewanie, może na kawałek chleba. Często te siostry żyją w nędzy. Siostry klauzurowe. Chociaż tego się nie chwalą. Odnowić oblicze ziemi, posłuchać natchnienia Ducha Świętego. Co się dzieje z człowiekiem? Mama parę świadectw, Wiesław, lat 40, wykształcenie średnie ze Słupska, mówi. Nasz dziennik zaczynam czytać od zamyśleń wielkopostnych księdza Tymoteusza. My wiemy, że ksiądz Tymoteusz to nikt inny jak ksiądz biskup Józef Zawitkowski, którego gorąco też pozdrawiamy. Te krótkie zamyślenia stają się moim duchowym pokarmem i towarzyszą mi cały dzień. Wycinam je z naszego dziennika i kilkakrotnie kseruję, aby potem rozrzucić jak dobre ewangeliczne ziarna. Syn zabiera do szkoły, aby dać swojej pani nauczycielce. Żona obdarowuje koleżankę w sklepie spożywczym. Zostawia w przychodni reumatologicznej, żeby chorzy czekając na rehabilitację mogli poczytać o Bogu. Ja zostawiam w sklepie z dewocjonaliami. Wprawdzie to takie małe, niepozorne czyny, ale radują nas, bo u Boga liczy się tylko miłość. Bezmyślne, dobre czyny potrafiłem spełniać w tym minionym życiu, lecz nie były zakonsekrowane czystą intencją ze względu na Boga. Słuchając Radia Maria, dużo się dokształciłem i stale dokształcam. Uświadomiłem sobie, że wiara bez uczynków jest martwa, że dobre czyny decydują o naszej wieczności. Święty Piotr mówi, w całym postępowaniu stańcie się świętymi na wzór świętego. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Z pierwszego listu świętego Piotra. Każdy przeczytany nasz dziennik, każdy miesięcznik, rodzina, Radia Maryja i dla dzieci Anioł Stróż przekazujemy jednej stałej, wielodzietnej rodzinie, którą 3 lata temu zdobyliśmy dla słuchania Radia Maryja. Dobrze, że Radio Maryja w niedzielnej audycji, by odnowić oblicze ziemi, zachęca do siania wokół siebie dobra. Znam osoby, które były zamknięte na obdarowanie jakimkolwiek dobrem, a całkowicie zmieniły się pod wpływem słuchania katolickiego Radia Maryja. W błędzie są ci, którzy sieją fałsz, twierdząc, że Radio Maryja nawołuje do nienawiści. Radio Maryja ukazuje drogę prawdy. Książkę pod tytułem Tak, tak, nie, nie. Wywiad, który przeprowadził z ojcem dyrektorem dr Stanisław Krajski, przeczytałem w całości i puściłem w ruch, dając do czytania kilku osobom wśród znajomych, aby w trakcie lektury poznali kulisy powstania Radia Maryja i wspaniałe dzieła, które wyrosły wokół tej rozgłości. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy gorąco. Myśląc o siostrach Klaryskach, myślę o tych siostrach w Słupsku, gorąco dziękuję. W Elblągu, wszędzie. Myślę o karmelitankach, dominikankach. Myślę o wizytkach, o benedyktynkach, wszystkich. Proszę was wszystkich o modlitwę, te siostry, a wszystkich przyjaciół Radia Maryja. Jeszcze raz mówię, pomagajcie tym siostrom. Pomyślcie, co by było, gdyby nie było modlitwy tak oddanych ludzi. I następne świadectwo, a później je wezmę. Jakoś tak będę zacznę podnosić telefony. Minęła godzina 18.41, bo zacznę odbierać telefon, nie podnosić. Będę nawet podnosić słuchawkę, a nie telefon. Tak. I podam jeszcze dwa świadectwa, wczytam, a później odbieram telefon. Powiedzmy, że to pan Ludwik, przepraszam, pani Ludwika i pan Klemens. W każdym razie mają ci państwo 34 i 36 lat. Wrzanic święty odmawiamy dokładnie od pierwszego dnia, gdy w naszym domu zagościł katolicki głos Radia Maryja. Wcześniej, jako małżeństwo, nie modliliśmy się na różańcu. Żadne z nas nie posiadało swego różańca. Te pierwsze komunijne różańce dawno zostały zniszczone. Ten pierwszy różaniec z Radiem Maryja jakoś dziwnie nas wciągnął. Przemówił do nas głębokie w swej treści rozważania przed poszczególnymi tajemnicami różańca. Zauważyliśmy, że ta modlitwa różańcowa duchowo nas wycisza, że działa lepiej niż jakiekolwiek tabletki uspokajające. Od owego historycznego dnia naszego pierwszego różańca świętego z Radiem Maryja minęło już 6 lat. W międzyczasie przeczytaliśmy kilka książek o tematyce maryjnej. Pierwszą z nich była wspaniała w swej treści książka Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Wszystko postawiłem na Maryję. Słysząc zachętę ojca, nabyliśmy traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Każda przeczytana książka maryjna pogłębia nasze nabożeństwo do Matki Bożej. Słuchając w Radiu Maryja niedzielnej audycji, by odmówić oblicze Ziemi, stwierdzamy, że zachęcanie i przypominanie o naszym chrześcijańskim obowiązku spełniania dobrych uczynków, bez których wiara w Boga jest martwa, jest rzeczą dobrą i ewangeliczną. Do spełniania dobrych uczynków nie tylko zachęcamy trójkę naszych dzieci w wieku od 9 do 6 lat, ale codziennie dajemy im przykład jako rodzice. Zasiewamy w naszych dzieciach nasz obraz zgody, szacunku i miłości małżeńskiej. Dyspozycyjność w służeniu drugiemu człowiekowi, w wypełnianiu uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Do tego zachęcamy znajome młode małżeństwa. Myślimy, gdyby nie katolicka rozgłośnia Radia Maryja, na pewno nie zaistniałoby w naszym życiu wyżej wspomniane dobro. Dziękujemy za to świadectwo z Nowogardu. Aleksandra, lat 37, nauczyciel, nakło marnotrecią. Czekając na autobus do Bydgoszczy, zauważyłam w niedalekiej odległości od siebie siedzącego na ławce chłopca, od którego dowiedziałam się później, że ma 17 lat i jest uczniem liceum. Chłopiec czytał z wielkim zainteresowaniem gazetę Nasz Dziennik. Podeszłam do niego, zauważył, że go obserwują, więc bardzo szybko zapytał mnie, czy nie chciałabym poczytać sobie dziennika, twierdząc jednocześnie, to najlepsza dzienna gazeta. Przyjęłam bardzo chętnie i ten darowany mi Nasz Dziennik zabrałam z sobą do już nadjeżdżającego autobusu. O Naszym Dzienniku wiedziałam, ale codziennie idąc do pracy sięgałam w kiosku swoją stałą gazetę. Podarowany mi Nasz Dziennik był dnia 5 marca 2003 roku. W dzienniku tym znalazłem orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2003. Nad fotografią widniały słowa: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. W trakcie czytania orędzia wielkopostnego ponownie natrafiłam na te słowa: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I dalej idąc za wewnętrznym przynagleniem, by czynić dar z siebie, niczego w zamian nie oczekując, wierzący doświadcza głębokiej duchowej satysfakcji. Może by tak spróbować w Wielkim Poście każdy dzień czynić wartościowym, pomyślałam. I od następnego dnia, 6 marca, zaczęłam pracę nad sobą właśnie w tym kierunku. Mój mąż po przeczytaniu naszego dziennika stwierdził: będziemy ten nasz dziennik kupować, to dobra gazeta. Bóg do człowieka swą łaską dochodzi różnymi drogami. Do nas wszedł przez 17-letniego chłopca, który wyrósł mi przed oczami w poczekalni autobusowej. Przypomniały mi się w tym miejscu słowa kardynała Wyszyńskiego: wszystko jest łaską. Faktycznie. Radio Maria słuchamy od 8 lat. Zachęciliśmy nawet kilka osób do słuchania tej radiostacji, a nasz dziennik niestety był tak daleko od nas. Mąż również włączył się do spełniania dobra w Wielkim Poście. Ale myślę, że nie przestaniemy tylko na tym okresie liturgicznym. Święty Augustyn zauważa, że tylko Bóg, najwyższe dobro, może zwyciężyć nędzę świata. My wierni Bożym natchnieniom możemy mieć udział w odnawianiu oblicza Ziemi. Dwójka naszych dzieci, Daniela lat 10 i Konrad lat 8, do końca Wielkiego Postu postanowiły nie jeść żadnych cukierków w intencji pokoju na świecie. Dzielę się tym świadectwem, ponieważ słyszę w Radiu Maria zachętę do dzielenia się dobrem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy niedzielnej audycji, by odnowić oblicze Ziemi. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy Panią z Nakła. Bardzo, bardzo gorąco. I dziękujemy za to świadectwo. Odnowić oblicze Ziemi, tej Ziemi. Zapraszam do rozmów, do telefonowania.